przy okazji trwa nasz Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, tak pomyśleliśmy, żeby te spotkania przed Wielkim Tygodniem jakoś tematycznie nas wprowadziły. Właśnie wydarzenia związane z Trigu. Wczoraj, jak wiecie, był wykład o Całunie Turyńskim, a dzisiaj bardzo się cieszę, że gościmy księdza profesora Stanisława Charęzgę, który przedstawi nam biblijny temat Pascha Chrystusa, źródłem naszej nadziei. Bardzo dziękuję, że przyjął nasze zaproszenie. Było troszeczkę problemów w tym tygodniu, ale udało się je pokonać, więc bardzo się cieszę, że ksiądz profesor jest dzisiaj z nami. I myślę, że ten wykład też pomoże nam w lepszym przeżyciu tych wielkich tajemnic naszej wiary, które przed nami. Oddaję głos, witam serdecznie. Scena jest księdza. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie z wykładem przed rozpoczęciem tygodnia wielkiego. Stąd temat, jaki został obrany, to Pascha Chrystusa, źródłem naszej nadziei. Temat mojego wykładu, nie wiem, czym jestem słyszany, bo te mikrofony działają, ja siebie nie słyszę, mówiąc do mikrofonu, to też jakiś mankament. Temat, jaki został wybrany, jest ważny z racji tygodnia wielkiego, który dzisiaj rozpoczęliśmy niedzielą palmową. Pascha Chrystusa, źródłem naszej nadziei. Jak wiemy, wraz z całym Kościołem przeżywamy zwyczajny jubileusz roku 2025. Hasło tego jubileuszu to Pielgrzymi Nadziei. I właśnie ten rok jest doskonałą okazją, abyśmy jeszcze bardziej otworzyli się na światło chrześcijańskiej nadziei. Po to ten rok jest właśnie. Dlaczego? Bo żyjemy w świecie, w którym właśnie trudno odnaleźć nadzieję. I taki też jest cel tego naszego dzisiejszego spotkania przed uroczystą celebracją Paschy Jezusa Chrystusa. Żeby otworzyć się na nadzieję, jaką niesie Jego Pascha. Paschę Jezusa będziemy świętować podczas Triduum Paschalnego. Wiemy od mszy świętej, byliśmy na mszy, zapowiadano od właśnie wieczerzy, mszy wieczerzy pańskiej Wielki Czwartek, poprzez liturgię męki pańskiej Wielki Piątek, liturgię Wigilii Paschalnej Wielką Sobotę, aż po nieszpory niedzieli Zmartwychwstania. Właśnie to jest świętowanie Paschy Jezusa poprzez to Triduum Święte. Warto, abyśmy obchodząc tę Paschę Jezusa, która jest przed nami, przez udział w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, z jeszcze większą świadomością, miłością otworzyli nasze serca na płynącą z tej Paschy chrześcijańską nadzieję. Pascha źródłem nadziei. Ona bowiem ma swoje najgłębsze uzasadnienie, ta właśnie nadzieja, która jest nam tak bardzo potrzebna w wydarzeniu Jezusowej Paschy. Może z tego nawet nie zdajemy sobie sprawy. To dzięki właśnie niej Bóg uwiarygodnił swój plan zbawienia świata poprzez Paschę Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego rozpoczął czas spełniania obietnicy Królestwa Bożego, aż po powtórne przyjście Chrystusa w chwale i nadejście końca ludzkiej historii. Można powiedzieć, że Pascha Jezusa jest centrum naszej wiary. W zwięzły sposób wyraził to święty Paweł w najstarszym wyznaniu wiary chrześcijańskiej zawartym w pierwszym liście do Koryntian. Paweł, apostoł, mówi właśnie w tym wyznaniu, w rozdziale 15, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem, ukazał się Kefasowi, a potem 12, później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. To jest właśnie to wyznanie wiary, najstarsze. I oczywiście w świetle tego wyznania tę Paschę Jezusa wyraża się poprzez zestawienie kilku takich paschalnych czynów, które składają się na całe wydarzenie Jezusowej Paschy. Jakie to są te czyny? Umarł, pierwszy czyn, umarł. Następny czyn, został pogrzebany, zmartwychwstał, ukazał się. Zauważmy to przejście od śmierci, pogrzebu, pochówku, po zmartwychwstanie i chrystofanie, czyli ukazywanie się Chrystusa. Więc to jest właśnie to wydarzenie Jezusowej Paschy. Czym jest ta Pascha? Zapytajmy. Sama nazwa Pascha, jak wiemy, pochodzi z hebrajskiego terminu Pesach. Pesach, po grecku także Pascha. I co oznacza ten termin? Ten termin po prostu oznacza przejście Boga przez Egipt celem wyzwolenia narodu wybranego z niewoli. O tym mówi Księga Wyjścia i ten termin właśnie w rozdziale 12 Księgi Wyjścia kilkakrotnie się pojawia. Izraelici po wejściu do ziemi obiecanej co roku celebrowali to wydarzenie. Właśnie to zbawcze przejście Boga przez Egipt, dzięki któremu stali się narodem wolnym. I to święto największe w Izraelu było właśnie świętem Paschy. I obrzędy tego najważniejszego dla nich święta nawiązywały do tamtej Wielkiej Nocy, w czasie której Bóg przeszedł przez Egipt, gruntownie odmienił dolę swego narodu. Tej nocy Izraelici ze skazanych na zagładę, byli niewolnikami, stali się po prostu ludźmi wolnymi i mogli iść do ziemi obiecanej. I coroczne świętowanie tego wydarzenia, tej Paschy, nie było tylko samym jakimś wspominaniem odległej przeszłości, ale można powiedzieć, było uczestnictwem w ciągle aktualnym, wyzwalającym działaniu Boga za pośrednictwem utrwalonych obrzędów, znaków paschalnych. Oni celebrowali obrzędy, znaki paschalne po to, żeby no właśnie jakby uobecnić Boga, który nadal wyzwala i działa. Zwłaszcza dokonywało się to w czasie celebracji uczty paschalnej, która dla każdego z uczestników była szansą na osobiste wyzwolenie. To, co się stało w historii na początku, powtarzano w czasie celebracji Paschy i każdy czuł się uczestnikiem tego aktu wybawicielskiego, wyzwolicielskiego Boga, choć żył przecież po wielu, wielu latach od tamtego wydarzenia. To osobiste wyzwolenie polegało na czym? Na wyjściu z niewoli bożków i wejściu w żywą relację przymierza z Bogiem żywym Jahwe. Do tego właśnie paradygmatu paschalnego Starego Testamentu, paradygmatu wyzwolenia, którego człowiek stale potrzebuje, nawiązał Jezus. Czyli Jezus nawiązał przed swoją Paschą, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem do tamtych właśnie znaków, obrzędów. Uczynił to w przeddzień swej Paschy, która się rozpoczęła właśnie męką i śmiercią i przeszła w zmartwychwstanie. Jezus, oczywiście zanim to się stało, tę swoją Paschę, której dokona w ciele, bo przecież umrze, zostanie zabity, pochowany i dopiero zmartwychwstanie, będzie się ukazywał potem jako zmartwychwstały, to Jezus wcześniej, w Wielki Czwartek, właśnie ustanowił, powiedzmy, uobecnił tę swoją Paschę w sakramencie Eucharystii. Czyli ustanowił Eucharystię. To, co stanie się dopiero w rzeczywistości, w znakach sakramentalnych, zostaje uobecnione do końca świata na zawsze. I Jezus dla ustanowienia właśnie tej Eucharystii wykorzystał zbawczy kontekst Paschy żydowskiej. To wszystko działo się w czasie właśnie świąt paschalnych. Oczywiście znakiem, który wybrał Jezus, któremu nadał nową treść, wynikającą z jego Paschy, tym znakiem był przaśny chleb i kielich z winem używane podczas uczty paschalnej. Dzięki słowom konsekracyjnym, to jest ciało moje za was wydane oraz to jest krew moja za was przelana, Jezus nadał tym znakom nową zbawczą moc, aby stały się czym? Sakramentem Jego wyzwalającego działania. Czyli to, co się dokona na krzyżu, w męce śmierci i potem zmartwychwstaniu, Jezus uobecnia przed Paschą, no właśnie w znakach sakramentalnych, ustanawiając Eucharystię. Po co to uczyni? Po to, żeby Eucharystia na zawsze dla wierzących w Niego stała się zbawczą mocą właśnie tej Jego Paschy, którą dokona na krzyżu, aby z tego daru korzystali wierzący w Niego, umacniając swoją właśnie nadzieję na życie paschalne. Co to znaczy? Na życie, na wzór Jezusa, który był gotowy oddać życie za wszystkich. Chrześcijanin na wzór Jezusa miał być także człowiekiem paschalnym, czyli gotowym do czego? Do tego, żeby umierać dla siebie, a żyć dla drugich. I za ten niezwykły dar będziemy, moi drodzy, dziękować w Wielki Czwartek podczas Wieczerzy Pańskiej. Nadzieja na życie paschalne dostępne w Eucharystii ostatecznie otrzymała jednak swoje boskie źródło. No bo same znaki ustanowione przez Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy nie byłyby skuteczne, zbawczo, wyzwalająco, gdyby nie otrzymały zbawczą moc poprzez rzeczywistą Paschę Jezusa, czyli poprzez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I dlatego w Jego osobie wpierw musiała dokonać się Pascha, zanim ta Eucharystia ustanowiona w Wielki Czwartek stanie się żywą, zbawczą, stanie się nie tylko rytem takim zewnętrznym, hokus pokus i no właśnie i przyjmujemy ciało i krew Pańską. Nie, te znaki musiały otrzymać moc boską, przemiany, ale mocą Jezusowej Paschy. Ona musiała się właśnie wcześniej dokonać, żeby przynosiła błogosławione owoce, no właśnie przechodzenia ze śmierci do życia. Bo po co uczestniczymy w Eucharystii? Po to, żeby dokonywała się nasza Pascha. A Pascha to jest przejście. Bóg przechodzi przez Egipt, wyzwala, Jezus umiera na krzyżu, zmartwychwstanie i teraz ta Jego moc zbawcza, powiedzmy, którą ofiaruje w Eucharystii, działa w ten sposób, że my przyjmując Jego w Komunii Świętej, mamy po prostu moc, siłę do tego, żeby no właśnie umierać dla siebie i żyć dla drugich, żeby przez śmierć, przez krzyż swój, przez wszystkie konsekwencje wynikające z posłuszeństwa woli Bożej, no, przechodzić do życia, ziemskie się kończy, ale poprzez tę Paschę naszą wiemy, że zdążamy do życia wiecznego. Tylko taka odpowiedź prowadzi bowiem do zmartwychwstania i do życia wiecznego. Czyli to życie paschalne Jezus umocnił swoją męką i śmiercią, w Eucharystii uczynił na zawsze aktualną właśnie tę swoją Paschę, ale On musiał oczywiście sam dać życie. I skutkiem tego Jego daru jest to, że ten dar, jakim jest Eucharystia, jest żywy. My nie przyjmujemy kawałek chleba, nie przyjmujemy tylko zwykłe wino jakieś. Nie, przyjmujemy ciało i krew Pańską, czyli przyjmujemy Jego dar, Jego samego, czyli Jego Paschę. Otwieramy się na Jego Paschę po to, żeby mocą właśnie boską, nie swoją, po prostu żyć dla drugich, czyli także, żeby w naszym życiu dokonywała się ta przemiana. Tylko właśnie tym skutkiem Jezusowej Paschy będziemy się radować. Kiedy? No najpierw oczywiście Wielki Piątek będziemy kontemplować Jezusa, który ofiaruje siebie, który przyjmuje krzyż, żebyśmy mogli razem z Nim przyjąć swój krzyż. Natomiast już oczywiście Wielką Sobotę w liturgii Wigilii Paschalnej, a potem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego będziemy radować się tym, że Jezus obdarzył nas właśnie wolnością i z tej wolności możemy korzystać, przyjmując Go w Eucharystii. Czyli Pascha, podsumowując ten długi wstęp, Można by powiedzieć, że Pascha jest żywym, niewyczerpanym źródłem nadziei. Nadziei na co? Na życie nowe, na życie, które prowadzi do wieczności, do zbawienia. Życie oczywiście wymagające, tak, ale piękne. Skoro Pascha jest takim niewyczerpanym źródłem nadziei, nasuwa się pytanie, dlaczego tak mało chrześcijan korzysta z daru przemiany i paschalnego życia. Dlaczego tak mało? Oczywiście ten dar jest potrzebny wszystkim. Jezus go wszystkim ofiaruje. Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest trudna. Wszyscy chcą czego? Wyzwolenia, wolności, pokoju, światła, szczęścia. Tak, wszyscy. Dla wszystkich Chrystus właśnie przeznaczył swój dar przemiany. Każdy może osiągnąć te dary, ale nie wszyscy potrafią stworzyć warunki do zaistnienia własnej Paschy. Pascha Chrystusa się raz dokonała na zawsze. Jezus ją uobecnił w Eucharystii. I teraz, jeżeli chcemy otworzyć się na naszą Paschę, mocą Jego Paschy, a no właśnie, to trzeba stworzyć odpowiednie warunki, żeby to się po prostu dokonywało, bo ono samo bez naszej woli, bez naszej chęci, zaangażowania, to się po prostu samo z siebie nie stanie. Choćbyśmy nie wiadomo ile komunii przyjęli, jednak jeżeli nie stworzymy odpowiednich warunków, żeby ta Pascha się w nas dokonała, no to owszem, no przyjmiemy komunię świętą, ale no nie będzie widać owoców. Nie będziemy ludźmi paschalnymi. No, no właśnie tak to jest. I moi drodzy, z pomocą, żeby uczniowie Jezusa zrozumieli, jak otwierać się na Jego Paschę, jak korzystać z tej Jego Paschy. Jezus poucza swoich uczniów poprzez Chrystofanię wobec dwóch uczniów idących do Emaus. Pojawi się tutaj tekst na ekranie. Myślę, że nie będę zasłaniał, a może, nie wiem, może nie. To jest tekst Łukaszowy z Ewangelii Łukasza, rozdział 24, werset 35. Zaraz go zobaczymy na ekranie. On będzie w całości wyświetlony, myślę, że będzie widoczny. Będziemy mogli widzieć poszczególne wersety, tak? Chyba wszyscy widzą, tak? Widzicie? Tak, czytelny jest, tak. Myślę, że tak. Te wersety wszystkie są oznaczone. Ja będę odwoływał się do niektórych wyrażeń, żeby śledzić lekcję Jezusa, który po zmartwychwstaniu, po dokonaniu Paschy, bo on już jest zmartwychwstały. Chrystofanie to są zjawienia się Chrystusa zmartwychwstałego i Łukasz opisuje właśnie takie zjawienie się Jezusa dwom uczniom idącym do Emaus. O tym wydarzeniu opowiada tylko sam Łukasz. Umieszcza go pośrodku takiego tryptyku o pięknej, symetrycznej kompozycji. Boczne obrazy to jest ukazanie się niewiastą wcześniej, przed tym tekstem. Tak? I potem po nim ukazanie się apostołom. One są zredagowane zwięźle i zapożyczone są z tradycji wspólnej ewangelistom, wspólnej trzem ewangelistom synoptycznym. Natomiast ten środkowy, ten właśnie tekst, to jest najdłuższy, najpiękniejszy obraz i on jest własnością samego Łukasza. On go nie wymyślił, on po prostu go przejął z jakiejś, powiedzmy, z jakiegoś źródła i w sposób bardzo plastyczny, barwnie właśnie pokazuje Chrystofanię Jezusa. Czyli ukazanie się Jezusa zmartwychwstałego dwom uczniom idącym do Emaus. Oczywiście dostęp do tego źródła miał Łukasz poprzez no, pewno jakiś świadków i no właśnie w świetle tego tekstu odczytajmy, drodzy, jak podczas właśnie tego spotkania zmartwychwstałego z uczniami na drodze do Emaus rodzi się ich paschalna nadzieja. Paschalna nadzieja, bo tytuł naszego wykładu jest jaki? Pascha Chrystusa źródłem naszej nadziei. Źródłem naszej nadziei. Pascha Chrystusa źródłem naszej nadziei. Odczytajmy właśnie to orędzie Jezusa, jakie skierował do tych dwóch, a dzisiaj kieruje tutaj do was, drodzy, tak licznie tutaj zebrani, właśnie w tej auli warto więc przyjrzeć się temu tekstowi. Jest to niezwykły tekst pokazujący, jak Pascha Jezusa może stać się źródłem naszej nadziei, Pascha. Oczywiście nie będziemy chodzić z tym tekstem, ale pamiętając o wskazaniach Jezusa Zmartwychwstałego, jakie dał tym uczniom, my możemy także nieustannie przeżywać właśnie to doświadczenie Paschy. Co to znaczy? Jakie doświadczenie? No właśnie doświadczenie wyzwalania, uwalniania siebie. Od czego? Od tego, co jest trudne, bolesne, żeby otwierać się na nową perspektywę zbawienia, życia wiecznego i tak dalej. W pierwszej części opowiadania, pierwsza część opowiadania, ona obejmuje wersety od 13 do 24. Ewangelista ukazuje sytuację dwóch uczniów Jezusa, którzy utracili nadzieję. No właśnie, to jest przykład ludzi, uczniów Jezusa, którzy stracili nadzieję. Dzisiaj takich ludzi jest bardzo wiele, bardzo wiele. Pokładali w Nim nadzieję, jak byli przy Nim, ale po Jego męce, śmierci, po pogrzebie stracili tę nadzieję. Co świadczy o tym, że oni utracili nadzieję? Świadczy o tym ich droga. Ich droga, która ma wyraźnie negatywny charakter. Dlaczego? Dlatego, że opuścili Jeruzalem. Schodzą w dół. Jerozolima jest na wzgórzu, na górze. Schodzą w dół do miejscowości Emaus, odległej od świętego miasta około 11 kilometrów. Ważne jest to, że czynią to w tym samym dniu, w którym Chrystus zmartwychwstał. Czyli w tym samym dniu oni oddalają się od zbawczych wydarzeń swego mistrza. On zmartwychwstał, tak, a oni uciekają z Jerozolimy, odchodzą. Wracają do dawnego trybu życia, chcąc zapomnieć o tym wszystkim, co się stało, jednak nie są w stanie tego uczynić, wymazać ze swej pamięci, z życia tych doświadczeń, które przeżyli. Przytłacza ich co? Smutek, żal, pretensje. Rozmawiają ze sobą o wszystkim, co ostatnio wydarzyło się w świętym mieście, ale w istocie dzielą się wyłącznie własnymi rozczarowaniami. I to są wersety 13 i 14. W świetle tych dwóch wersetów króciutko pokazałem ich stan. Stan beznadziei, uciekania w jakąś właśnie, powiedzmy, rzeczywistość nową. Niby do swego miejsca może zamieszkania, Emaus. Ale pozostawiają Jezusa, to wszystko, co przeżyli, zgorzknieni, zawiedzeni, właśnie odchodzą z Jerozolimy. Moi drodzy, ta sytuacja uczniów z Jeruzalem, idących, uciekających do Emaus, powtarza się w naszym życiu, w większym czy mniejszym stopniu. Kiedy dotyka nas cierpienie, trzeba zmierzyć się z przeciwnościami, wynikającymi po prostu z realiów życiowych. Czasem, gdy nas upokarza grzech, zawodzą nasze plany, rodzi się też chęć pokusa jakiejś ucieczki. Ucieczki do jakiegoś własnego Emaus. Chcemy zostawić wszystko, co bolesne, trudne, i żeby mieć to z głowy, zapomnieć o tym, żeby gdzieś się skryć w jakimś cichym, bezpiecznym Emaus. Oznakami tej ucieczki będzie zawsze co? Od życia, od jego problemów, trudności. Będzie smutek, będzie narzekanie, gniew, zgorzknienie. Wszystkie te przejawy, w większym czy mniejszym stopniu, zawsze są przejawem utraty nadziei. Jeżeli tracimy nadzieję, to właśnie te oznaki utraty, one się pojawiają w większym czy mniejszym stopniu. Dlatego chcąc uwolnić się od tych właśnie trudności, niepowodzeń, negatywnych myśli, uczuć, w różny sposób człowiek ucieka od życia jego problemów. I to jest właśnie przejaw braku nadziei. Tak czynili właśnie ci dwaj uczniowie, uciekający do swego Emaus. Stan ich ducha, bo to widać po zewnętrznym zachowaniu, ale stan ich ducha, będący przejawem utraty nadziei, nie pozwala im rozpoznać Zmartwychwstałego. który przyłączył się do nich, aby nawiązać z nimi rozmowę. Przecież Jezus się pojawił w zwykłym swoim ciele, przemienionym, chwalebnym, tak, ale oni go nie rozpoznali. Dlaczego? Dlatego, że po prostu oni byli tak zafascynowani tymi swoimi przeżyciami, tak mocno byli emocjonalnie zaangażowani w to wszystko, że po prostu jakby nie widzieli, że przyłączył się do nich Jezus. Nie byli też zgodni w swoich sądach. Werset 15, co mówi, jak zauważacie? Oni oczywiście prowadzą rozmowę, ale ewangelista dodatkowo jeszcze dodaje, że rozprawiali ze sobą.